Jacek, powiedziałeś o proroku. Chcę dzisiaj podzielić się z wami historią biblijną, a właściwie fragmentami jej, związaną z wyjściem Izraela z Egiptu i wejściem do Ziemi Obiecanej. Dla mnie ta historia jest tak bogata, przeróżne poziomy odniesień do naszego życia, że z różnych perspektyw można na nią spojrzeć i zobaczyć, jak wiele jest tam rzeczy, które się mają do naszego życia bardzo dzisiaj. Czy to w historii ludzi, czy też w naszym osobistym życiu, bo jest to historia, która mówi o Bożym planie i o tym, w jaki sposób Bóg prowadzi, wyprowadzając ludzi z niewoli, którą symbolizuje ten Egipt, tego świata, do życia w obfitości, którą reprezentuje czy przedstawia Ziemia Obiecana, do Królestwa Bożego, gdzie On panuje. I ta historia tego, że ci ludzie idą, że lud Izraela idzie i na pustyni są nieposłuszni, później krążą w kółko, inne pokolenie wchodzi, ona się może wielokrotnie wydarzać w naszym życiu. Kiedy patrzę wstecz, to widzę ludzi, którzy wyszli, ale nie weszli. Niektórzy wrócili do Egiptu, tego symbolicznego. Inni gdzieś może krążą jakby w kółku po tej pustyni. Inni nawet weszli do Ziemi Obiecanej, ale Izrael nigdy nie zdobył całej Ziemi Obiecanej. I to jest pewien obraz rozwoju, który Bóg chce w naszym życiu, żebyśmy się rozwijali do tej obfitości życia, tej pełni życia, którą On dla nas przygotował. Ale ta historia daje nam też wiele pouczeń, wskazówek, zrozumienia pewnych procesów, które są, będą, były w naszym życiu. I jak powiedziałeś, Jacku, o proroku, to tak sobie myślę, że to, czym dzisiaj chciałbym się podzielić, to ma w sobie aspekt proroczy, dlatego że te rzeczy, które czytamy, które wydarzyły się w dalekiej, dalekiej przeszłości, mają odniesienia do rzeczywistości dzisiaj, że Bóg jest tak mądry w swojej wszechwiedzy, że stworzył pewne historie, które wciąż się dzieją. Bo wciąż możemy obserwować te same rzeczy nadal dziejące się w życiu narodów, kościołów i też w naszym indywidualnym życiu. Więc dzisiaj chciałbym, poczynając od Księgi Wyjścia, dla starogardzian to będzie długo, będę o tym mówił, przez wiele, wiele kazań, ale dzisiaj chciałbym tak zainspirować i pewne rzeczy pokazać wyrywkowo, żeby zainspirować nas wszystkich, w Kościerzynie też jak najbardziej, żebyśmy mogli może jeszcze bardziej zobaczyć, jak to, co się tam działo, dzieje się teraz. To są pewne prorocze też obrazy tych rzeczy, w których my też uczestniczymy. I kiedy w pierwszym rozdziale Księgi Mojżeszowej, drugiej, czy też tak zwanej Księgi Wyjścia, czytamy, jak się ta historia zaczyna, to od 8 wersetu przeczytam pewien fragment do 12. To jest po śmierci Józefa. W Egipcie objął rządy nowy król. Nie znał on Józefa. Stwierdził wobec swojego ludu: Izraelici przerośli nas liczbą i siłą. Postąpmy z nimi mądrze. Ukróćmy ich rozwój. Bo gdyby wybuchła wojna, mogliby dołączyć do naszych wrogów i walczyć przeciw nam, a potem opuścić nasze granice. Postawiono zatem nad Izraelem przełożonych odpowiedzialnych za przymusowe roboty. Nakładali oni na lud ciężkie zobowiązania, a właśnie w tym czasie budowano dla Faraona miasta Spichlerze, Pitom, Ramses. Jednak im bardziej gnębiono lud, tym bardziej stawał się on liczny i znaczący. Z drugiej zaś strony coraz wyraźniej dawała o sobie znać niechęć do Izraela. I to, co się dzieje w Egipcie, jest też obrazem tego świata. Faraon jest obrazem też rządcy tego świata, którym jest diabeł. I to, co tutaj widzę, co jest wciąż aktualne w tym słowie i odnosi się też dzisiaj jak najbardziej do nas, to, że Faraon stwierdził, co do Izraela, postąpmy z nimi mądrze, ukróćmy ich rozwój. Ukróćmy ich rozwój. I to wciąż się dzieje, bo władzą ciemności one zrobią wszystko, żeby ukrócić Twój i mój rozwój, żeby ukrócić rozwój Królestwa Bożego, żebyś Ty nigdy nie dorósł do tej pełni wymiarów Chrystusowych, które Bóg dla Ciebie ma. Żebyś był może takim dzieckiem. 40 lat z Panem, a to nadal takie dziecko duchowe. Żebyśmy nigdy nie osiągnęli tej pełni. No dobra, dobrze, coś tam zdobyłeś, ale dalej to już nie dla Ciebie. Zróbmy wszystko, postąpmy mądrze, ukróćmy ich rozwój. I my mamy z tym non-stop do czynienia, każdy z nas w naszym życiu. Może widzisz i zdajesz sobie sprawę, jakie rzeczy chcą Ci ukrócić. A może nawet czasami jeszcze nie wiesz, nie jesteś tego świadomy, co Ciebie wciąż skraca. I robi, celem jest to, żeby Cię powstrzymać. Jeśli Ciebie nie idzie powstrzymać, to chociaż Cię spowolnić. Tylko nie wejdź w to, co Bóg dla Ciebie ma. Nie żyj tej obfitości, którą Bóg ma zaplanowane dla Twojego życia. Bo gdyby wybuchła wojna, mogliby dołączyć do naszych wrogów i walczyć przeciw nam, a potem opuścić nasze granice. Nasze granice. Te, które my wytyczamy, których to my kontrolujemy, a nie oni są w wolności. To my kontrolujemy ich taki, w jaki sposób oni funkcjonują i tak dalej. O to też chodzi, nie tylko ukrócić nasz rozwój, ale sprawić, żebyśmy nie opuścili pewnych granic, które nam to diabeł chce wytyczyć. W Kościele nie wolno się modlić. Wiecie, ostatnio słyszałem, później jeszcze odniosę się do tego przykładu, ale w Anglii jest teraz głośna sprawa, może ktoś z Was słyszał. Pewna kobieta kilka razy stawała przed sądem, bo modliła się w myślach przed kliniką aborcyjną. Nie protestowała, nic innego nie robiła. Stała i modliła się w duchu, po cichu. Po cichu, w myślach. Nikt nie mógł nic usłyszeć. Mimo to była aresztowana i nowy rząd angielski, który teraz jest, ona wygrała sprawę w sądzie. Policja musiała jeszcze wypłacić odszkodowanie, bo wlepili jej mandat. A policja musiała jej kilkadziesiąt tysięcy, nie wiem, tam funtów odszkodowania zapłacić. Ale nowy rząd już pomyśli nad tym, jak to zmienić, żeby tego nie wolno było robić. I słuchajcie, to, że rząd coś takiego planuje, okej, oni są światowymi ludźmi, ale przerażające jest to, że słyszałem, że już są głosy w kościołach angielskich, które są gotowe na to się zgodzić. Że jedynym miejscem, w którym ewentualnie możesz się jeszcze pomodlić, to tylko kościół, jako budynek, tak? Są przywódcy kościelni, którzy są gotowi na to się zgodzić, aby nie opuścili naszych granic. Równocześnie tacy muzułmanie to mogą z maczetami latać po Anglii. Żeby stresa nie mieli, to nic im nie robi. Ale chrześcijaninie warać się pomodlić po cichu? Więc to są rzeczy, które teraz na przykład możemy zaobserwować. Taki przykład bardzo świeży, bo on ma teraz miejsce, teraz się dzieje w Wielkiej Brytanii. Ale chodzi o to, żeby nie opuścili naszych granic. To my wytyczymy im granice, w których mogą się poruszać. Niech oni są pod naszą kontrolą. Oni, czyli Boży lud, tak? Postawiono zatem nad Izraelem przełożonych odpowiedzialnych za przymusowe roboty. Nakładali oni na lud ciężkie zobowiązania. Czy my tego nie widzimy, że system tego świata działa w podobny sposób? Czy nie możemy obserwować tych procesów, że nakłada się na ludzi coraz więcej zobowiązań, coraz więcej podatków płacimy? Już ponad połowę roku w Polsce pracuje się tylko na same podatki. Dopiero w tej mniejszej części, drugiej części roku zarabiasz na siebie. Nie możesz się na przykład nie zgodzić na ZUS. Że ty chcesz jakoś inaczej. Nie, ty musisz się poddać temu. To są tylko przykłady, ale coraz więcej jest przykładów na to, że inwigilacja i kontrola nad życiem naszym narasta. My może jeszcze tego nie żyjemy, demokracja, tu wolność i tak dalej, ale my widzimy już pewne mechanizmy, możemy obserwować pewne procesy, które nakładają zobowiązania, przymusowe roboty, bo musisz pewnym rzeczom się poddać, bo tak ma być i koniec, tak? Jak była pandemia, to na przykład były pomysły, żeby wszystkich zmusić do czegoś. Nie wiem, do przyjęcia szczepionki, czy może do pewnych zachowań, musisz nosić maseczki i tak dalej. Jakby to takie było przygotowywanie, czy nie wiem, czy to może teoria spiskowa, może nie, bo niektórzy wieszczyli, że to jest przygotowywanie nas pod to, że ludzie coraz bardziej są gotowi poddać się pod kontrolę władzy, żeby tylko ci zapewnili bezpieczeństwo. Tak? I widzimy te rzeczy, że to ma miejsce i będzie mieć miejsce. W nowym obliczach, nowych wymiarach i tak dalej będzie mieć, te rzeczy będą mieć miejsce na świecie. Będziemy widzieć, że społeczeństwa są coraz bardziej poddawane kontroli, szczególnie chrześcijanie. Szczególnie chrześcijanie. Tak będzie, tak jest, już jest i tak będzie coraz bardziej, tak? Jednak im bardziej gnębiono lud, tym bardziej stawał się on liczny i znaczący. Z drugiej zaś strony coraz wyraźniej dawało sobie znać niechęć do Izraela. Więc to działo się w historii Kościoła, dzieje się nadal w historii Kościoła, że im bardziej Kościół się gnębi, tym bardziej on rośnie. Że nie ma takiej siły, która jest w stanie powstrzymać tak naprawdę rozwój Kościoła.
Amen. Tak jest.
Gdzie dzisiaj najliczniej rozwijają się Kościoły? Tam, gdzie jest największe prześladowanie. Tak? Gdzieś ukuło się w historii Kościoła to powiedzenie, że śmierć męczenników jest nasieniem Kościoła. Że to nie powstrzymuje rozwoju Kościoła. O nie. Można go może chwilowo jakby przytłumić, przytłamsić, ale Kościół cały czas rośnie, ponieważ jest to Boże nasienie, którego nic nie jest w stanie powstrzymać. To duchowe DNA, które Bóg zaszczepia wierzącego człowieka, kiedy ten rodzi się na nowo. Tak? I że daje o sobie znać niechęć do Izraela. Dzisiaj możemy powiedzieć też wręcz dosłownie, że widzimy na świecie coraz więcej ludzi o tym niekoniecznie wierzących, tylko mówi, że do tego dosłownego Izraela rośnie niechęć. Tak? Widzimy. Od iluś lat ludzie, którzy badają pewne procesy socjologiczne, zauważają wzrost antysemityzmu. Ale czy do chrześcijan nie? Chociażby ten przykład, tak? Muzułmanie mogą robić wszystko, mogą szaleć na ulicach z maczetami, ale tobie, chrześcijaninie, nie wolno się pomodlić w myślach. Tak? To jest cenzura, jakby już taka cenzura, która chce zabrać podstawowe wolności. Więc widzimy też wzrost niechęci, Jezus o tym nam zapowiadał, że będziemy w nienawiści u wszystkich. Więc to, co się działo wtedy, my możemy dzisiaj zaobserwować te same procesy. My jesteśmy w tej samej historii, która się, jak to się takie w Polsce jest powiedzenie, historia lubi się powtarzać. Czy tak jakby powiedzieć za Księgą Kaznodziei Salomona, nic nowego pod słońcem. Nic nowego. To już wszystko było. Teraz ma może trochę inną formę, ale w środku, jeśli chodzi o pewne zasady, mechanizmy, jest to to samo. I co Bóg robi, co jest Bożym zamysłem, kiedy lud Izraela jest w tej egipskiej niewoli, to co Bóg robi? A może jeszcze zanim do tego przejdę, to jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę, o której jest mowa w pierwszym rozdziale, teraz tak sobie zerknąłem. Że jedną z rzeczy, którą chciano zrobić, żeby powstrzymać rozwój Izraela, było zabijanie chłopców. Akurat tam konkretnie, tak? Czy my dzisiaj tego nie widzimy? Ja jestem zdumiony, że społeczeństwa zachodnie mierzą się z problemem tak zwanej demografii, że będzie nas coraz mniej, jest nas coraz mniej i tak dalej. A jaki problem się głównie podnosi? Więcej aborcji! Więcej aborcji! Po co? Po to, żeby zabić przyszłych Mojżeszów, którzy się teraz mają narodzić. Albo którzy mogliby się narodzić, tak? I wyprowadzić lud Boży z tej egipskiej, w cudzysłowie, niewoli. Zabić. Podobno rocznie, ktoś to obliczył, jest dokonywane ponad 40 milionów aborcji. Rocznie. Problem demografii mógł być raz, dwa rozwiązany, gdyby tym dzieciom dano się narodzić. Tak? Ale jest taka tendencja, że pomimo, że to jest bez sensu wobec problemu demografii, to najgłośniej się krzyczy o aborcji. I to najlepiej im później. Teraz już nawet na dzień przed urodzinami. Narodzinami tego dziecka, tak? Już w pełni rozwinięte dziecko. Najlepiej też usunąć. Kanada w tym wiedzie prym. Więc widzimy te rzeczy i kiedy czytamy księgi Mojżeszowe, nie tylko jako historyczne księgi, ale próbujemy z nich znaleźć analogię do dzisiejszych czasów, to możemy być zdumieni, jakich jest wiele. I jaki jest Boży sposób na rozwiązanie tego problemu niewoli? Wysłać człowieka. Wiemy, że jest nim Mojżesz, ale Mojżesz jest też pewnym typem. typem Chrystusa. My dzisiaj jesteśmy Jego ciałem. I to nie jest przypadek, że jesteśmy ciałem Chrystusa. Czyli nie chodzi tylko o coś, co jest duchowego, ale o fizyczność pewną. Że ciało jest fizyczne. Że Bóg dzisiaj nie zmienił swojego sposobu działania. Bóg dzisiaj również wysyła tego Mojżesza, którym jest tak naprawdę dzisiaj kto? Chrystus i Jego Kościół. I każdy z nas, jako cząstka ciała Chrystusowego, jest takim Mojżeszem, który ma za zadanie wyprowadzić Boży lud z niewoli egipskiej. Każdy z nas jest postawiony w pewnej grupie ludzi, w pewnym środowisku, gdzie może, jeśli jesteś rodziną, no to jeszcze może ktoś z twojej rodziny ma na nich wpływ, ale być może jesteś jedyną osobą w życiu tych ludzi, która może przedstawić im Boga. I wywieźć z tego twojego środowiska tych, którzy dzisiaj są jeszcze w niewoli. Więc Bożym zrządzeniem Mojżesz nie zostaje zabity jako niemowlę, tylko się rodzi. I kiedy mija już całe życie prawie Mojżesza, kiedy przychodzi do momentu powołania Mojżesza, zwróćcie uwagę, w 3 rozdziale od 7 wersetu przeczytam fragment, co Bóg mówi do Mojżesza, kiedy się z nim spotyka, objawia mu się w krzaku i tak dalej. Pan mówił: napatrzyłem się na niedolę mojego ludu w Egipcie, usłyszałem ich krzyk z powodu ich poganiaczy, znam jego cierpienia. Wstąpiłem więc, aby go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić z tego kraju do ziemi dobrej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, gdzie obecnie mieszkają tamte ludy różne, bo właśnie krzyk synów Izraela dotarł do mnie, przyjrzałem się udręce zdawanej im przez Egipcjan. Teraz więc idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź mój lud, synów Izraela, z Egiptu. Więc Bóg napatrzał się na krzyk, nasłuchał się krzyku ludzi, którzy są w niewoli. Czy dzisiaj ludzie nie krzyczą? Czasami niemo. Nie drą się fizycznie, ale ich dusza krzyczy. W tym tygodniu dzwoniła do mnie pewna kobieta, bo potrzebowała porozmawiać. Chciała popełnić samobójstwo. A wokół nikogo, do kogo się zwrócić, bo na zewnątrz to ona jest twarda babka. I rozmawialiśmy o północy. Była na dworzu, toczyła się z tymi myślami, płakała mi do tej słuchawki i ona nie krzyczała, ale ja słyszałem krzyki i duszy. Krzyki i duszy. Ilu ludzi wokół nas jest, których może nawet znamy, którzy wyglądają nam, że prowadzą normalne życie, ale my nie wiemy, co się dzieje w ich środku, a tam w środku może być rozpacz i dramat. Ludzi, to jest pewne, tak, że ten krzyk wśród ludzi będzie coraz większy. Ludzie sobie nie potrafią poradzić ze swoim życiem. Oni nawet nie wiedzą, że krzyczą do Boga. Ale ich dusza krzyczy, bo potrzebuje pomocy. I Bożym rozwiązaniem na to jest tak, Pan Bóg mówi: wstąpiłem. W jaki sposób wstąpił? Do Mojżesza mówi: idź. To nie tak, że sam Bóg się objawił, ale Bóg mówi do Mojżesza: teraz więc idź. Teraz więc idź, posyłam cię do Faraona. Posyłam cię do Faraona. Czy to nie jest powołanie, do którego każdy z nas nie jest wezwany? Żeby wyprowadzić tych ludzi, którzy dzisiaj może są jeszcze niewierzący, którzy są głęboko być może w świecie, ale są w niewoli Egiptu i potrzebują kogoś, kto ich wyprowadzi z tej niewoli, kogoś, kto do nich przyjdzie i wyprowadzi ich z tej niewoli. Ale zanim Mojżesz to zrobił, zanim Bóg go wezwał i spotkał w tym gorącym krzaku, to wiemy, że Mojżesz już chciał pomóc Izraelowi, bo kiedy był tam i widział, że jeden Egipcjanin bije Hebrajczyka, to co zrobił? Usunął problem, że tak powiem. Sprzątnął tego Egipcjanina. I sprawa wyszła na jaw, chociaż wydawało się, że nikt nie widzi. Drugiego dnia biło się dwóch Hebrajczyków między sobą. No i Mojżesz co chciał zrobić? Chciał wejść między nimi jako rozjemca. I pożałował. Bo jeden mówi: a ty kim ty jesteś? A kim ty jesteś, że ty będziesz nam mówić, co my mamy robić? I Mojżesz uciekł z Egiptu, tak? Próbował coś zrobić sam. Może ty też. Ja na pewno. Próbowałeś coś zrobić po swojemu. Próbowałeś coś pomóc. Może kogoś zewangelizować na swój sposób. I nic z tego nie wyszło. Być może tobie też ludzie powiedzieli, jakim ty jesteś, żebyś ty mi mówił, co mam w życiu robić. Ja nie chcę ciebie słuchać. Ja wiem coś lepiej. Tak? My też spotkaliśmy, ale co jest ciekawe, Mojżesz uciekł na pustynię. Wiemy, że był na tej pustyni, żył 40 lat. I kiedy pewnego dnia, tak jak czytałem, Bóg objawił się Mojżeszowi i mówi, idź i teraz wyprowadź mój lud, to tak naprawdę możemy zobaczyć, że całe dotychczasowe życie Mojżesza było przygotowaniem do kogoś, kto ma być przewodnikiem na pustyni. Kto znał tą pustynię tak dobrze jak Mojżesz? Przecież on tam żył. On tam pas, owce, czy kozy, cokolwiek. On umiał sobie poradzić w tamtych warunkach. Miał ogromne doświadczenie życia na pustyni. 40 lat. Wiemy, że ta liczba 40 też jest pewnym symbolem w Biblii. Bóg przygotowuje nas. I być może dzisiaj nie zdajemy sobie sprawy, że wiele rzeczy, które przychodzimy, które mogą być dla nas trudne, które mogą być takim pobytem na pustyni, gdzie wiele rzeczy myślisz, no, gdzie jest to Boże błogosławieństwo, gdzie jest ta Boża obfitość, ja jej nie widzę w moim życiu. Ale nie wiesz, że może w tym duchowym wymiarze jesteś na tej pustyni, bo ona ma cię przygotować do trudnych warunków, tak? Cytowałem nie tak dawno tę myśl. Trudne czasy tworzą jakich ludzi? Silnych. Silnych ludzi na trudne czasy. Dobre czasy tworzą ludzi słabych. Jakby historia się powtarza. Ale Bóg niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy, nie widzimy tego szerszego obrazka, bo nie zdajemy sobie sprawy, że pewne rzeczy, które się dzieją, są fragmentem, jakimś puzzlem tej większej Bożej układanki w naszym życiu. I wydaje mi się, że Boże, gdzie Ty jesteś? Dlaczego przeżywam pewne rzeczy? A może nie wiesz, że Bóg tym wszystkim kształtuje Ciebie, bo we wszystkim współdziała naszego dobra, żeby przygotować nas do tego, żebyśmy byli tymi ludźmi, którzy będą wiedzieli, jak poprowadzić tych ludzi przez pustynię. Bo Ty sam znasz pustynię. Ty sam wiesz, jak ją przeżyć, jak przez nią przejść, jak ją przetrwać, jak sobie poradzić z tymi wszystkimi zmaganiami, trudnościami, które spotykasz na pustyni. Bo one cię wzmocniły i się nauczyłeś. Więc Pan Bóg, chociaż Mojżesz sobie z tego nie zdawał sprawy, przygotował go, kiedy on żył poza Egiptem, do tego, żeby był odpowiednim człowiekiem, który mógł wyprowadzić Izraela z Egiptu i powieść przez pustynię do ziemi obiecanej. Ale co czytamy, Mojżesz mówi? Mojżesz jednak powiedział do Boga, a kim ja jestem? Dlaczego ja miałbym iść do Faraona? By wyprowadzić synów Izraela z Egiptu. Dlaczego ja? Znacie to? Ja wiem, nigdy nie oglądałem, ale wiem, że w Telewizji Polskiej jest nawet taki pewien program, który się nazywa Dlaczego ja? Ilu z was się przyzna, że to moja, od razu się przyznaję. Nie wiem ile razy, nie liczę. Z moich jakby takich modlitwach padało, dlaczego ja? Ilu z was gdzieś wewnątrz siebie było to pytanie do Boga, dlaczego ja? Dlaczego ja mam to zrobić? Ja się nie nadaję. Ja coś tam, i coś tam, i coś tam. Dlaczego ja? Kim ja jestem? No kim ja jestem? Ja sam sobie nie potrafię ze swoim życiem poradzić może we wszystkim, a ja mam tu iść prowadzić innych ludzi? To jest jedno z takich pytań ludzkości, które się przewija przez nasze życie i na które musimy znaleźć pozytywną odpowiedź. Ale co Bóg odpowiedział na to pytanie? Dlaczego ja? Dlatego, że jestem z Tobą. Dlatego, że jestem z Tobą i to będzie dla Ciebie znakiem. Jestem z Tobą i to wystarczy. Jestem z Tobą i to wystarczy. Apostoł Paweł w Nowym Testamencie, kiedy miał też pewien problem, Bóg mu powiedział, dosyć masz łaskę moją, bo w słabości moc się doskonali. Ale w tej odpowiedzi, dlatego, że jestem z Tobą, jest rozwiązanie wszystkich zmagań, z którymi tak naprawdę w naszym życiu przechodzimy i się zmierzymy jeszcze. Jak możemy je wszystkie pokonać? Jak możemy wyjść naprzeciw rzeczy, które nas przerastają? Dlatego, że ja jestem z Tobą. Bądź Ty nikim. To nawet lepiej, wtedy Bóg się bardziej wywyższy. Bo Ty nie jesteś gieroj czy gierojka, tylko zwykły człowiek. Słaby, jak inni. A nie bohater, superman czy superwoman. Dlatego, że jestem z Tobą i to będzie dla Ciebie znakiem, że ja Cię posłałem, gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, oddacie cześć Bogu na tej górze. Boża obecność jest tym znakiem. I dalej Bóg, Mojżesz mówił dalej, dobrze, przychodzę do synów Izraela, mówię, Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni pytają, jak on ma na imię, to co i wtedy powiem? Jestem, który jestem, powiedział Bóg do Mojżesza. Oznajmisz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. Następnie Bóg dodał, tak powiesz synom Izraela, Pan Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was, to jest moje imię na wieki i tak będą mi pamiętać po wszystkie pokolenia. Idź zgromadź starszych Izraela, przekaż im, objawił mi się Pan, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Powiedz, zajmę się wami i tym, jak was traktowano w Egipcie. Oznajmiam, że wyprowadzę was z tej niedoli w Egipcie do ziemi obiecanej, opływającej w mleko i miód. Bóg objawia tu swoje imię. Ale tu jest też pewien obraz, który jest bardzo taki mocny do naszego życia. Dlatego, że w gruncie rzeczy, w istocie, chodzi o to, że również i w naszym życiu to, co my mamy objawić przez nasze życie, to to, że On jest. Że Bóg jest. Że Bóg jest w Twoim życiu, a Ty jesteś w Jego życiu. Że On jest w Tobie, a Ty jesteś w Nim. Tak naprawdę wszystko do tego się sprowadza. Bo cały Boży cel sprowadza się do tego, żeby Bóg był wszystkim we wszystkich. I przez wszystkich. Więc do tego się sprowadza ta cała istota. To byli wierzący ludzie w Egipcie. W tym sensie oni wierzyli w Boga. Lud Izraela. Oni wierzyli w Boga. Ale nie znali Go osobiście. I potrzeba było człowieka, który spotkał się z Bogiem. I który wiedział, że On jest żywy. Że On jest realny. I żeby to objawił i przyszedł z tym poselstwem do ludzi. On jest. I to nie tylko chodzi o to, żeby powiedzieć, że Bóg jest komuś. Ale żeby zademonstrować swoim życiem to, że Bóg jest w twoim życiu. To tak naprawdę do tego sprowadza się Ewangelia. I powiedzieć ludziom, że Bóg zajmie się wami. Nie my poradzimy sobie z grzechem czy z wszystkimi innymi rzeczami, ale Bóg. Bóg w nas. To jest ta odpowiedź na wszystkie problemy człowieka, na grzech w życiu człowieka. Że On zajmie się tym. On się już tym zajął na krzyżu Golgoty. A kiedy posłuchają tego głosu, to powiecie, Pan Bóg Hebrajczyków spotkał się z nami. Pozwól więc do Faraona. Pozwól więc, że udamy się w trzydniową drogę na pustynię, aby złożyć ofiarę Panu naszemu Bogu. Ja natomiast wiem, że król Egiptu nie pozwoli wam iść, chyba że zmuszony mocną ręką. Wyciągnę więc rękę, uderzę Egipt przeróżnymi cudami, których dokonam w tym kraju i wtedy Faraon was wypuści. Wystarczy poczytać Apokalipsę i zobaczycie, jak plagi egipskie w wielu miejscach pokrywają się z tym, co się jeszcze wydarzy. Ale tu chodzi też o pewien mechanizm. Bo Bóg zapowiada, że w momencie, kiedy ty chcesz iść do ludzi i chcesz ich wywieźć z niewoli, to napotkasz opór. Napotkamy opór. Może czasami spotkamy kogoś, kto jest wręcz aż się prosi. Aż się prosi. Dzisiaj, kiedy jechaliśmy tutaj, dzwoni do mnie pewna osoba i się pyta, że stoi przed kościołem w Starogardzie, czy będzie nabożeństwo. Bo jest z rodziną, jest ze Starogardu i znalazł w internecie wiadomość i chce przyjść na nabożeństwo. Niektórzy ludzie sami przyjdą. Nic nie musisz zrobić. Ale większość, diabeł nie oddaj. Tak łatwo. O nie. Napotkamy opór. I też musi mieć świadomość tego, że tak w pewien sposób będzie, że tak ma być. Że my napotkamy opór. Że to jest walka. Że trzeba się zmagać. z tą kwestią, że to nie jest tylko tak sobie wziąć ludzi i wyjść, że jest wiele rzeczy, które musimy pokonać po drodze, ale Bóg też objawia pewien zamysł, że Bóg wykorzysta to, ten opór, tą zatwardziałość serca Faraona, żeby objawić swoją rękę, żeby nikt nie miał wątpliwości w Egipcie, kto jest Panem. Dlatego Kościół też w swojej historii doświadczał oporu, doświadczał prześladowań, ale dlaczego rósł? Bo im bardziej był tępiony, tym bardziej mógł rosnąć, dlatego że Boża ręka ponad naturalny, niezwykły sposób się objawiała. Ktoś powiedział tak, wszyscy chcemy cudów, ale nikt z nas nie chce znaleźć się w sytuacji, w której potrzebujemy cudu. Dlaczego? Bo to jest często bardzo dramatyczna sytuacja, że jeśli Bóg nie zainterweniuje, to będzie po nas. A kto chce być w takiej sytuacji? Raczej jesteśmy naturalnie skłonni unikać takich sytuacji, niż się w nie pchać. Więc pewne procesy, nie unikniemy pewnych procesów. Wyprowadzić Polaków jako naród polski z niewoli Egiptu, tego systemu świata, nie obędzie się bez kłopotów. I żyjemy w czasie, w Polsce przynajmniej, gdzie jeszcze póki co na razie Kościół nie jest specjalnie prześladowany. Cieszymy się pewną wolnością różnych przywilejów i tak dalej wręcz. Ale ja nie wierzę, że tak będzie zawsze. Przyjdzie czas, że to będzie się zmieniać. Dlaczego? Bo tak naprawdę wszelkimi rządami na świecie jest też, za nimi stoi często inna siła, tak? Która pociągnie odpowiednie sznurki, żeby napytać biedy Kościołowi. Żeby nie było tak łatwo. Dopóki Kościół mały, siedzą cicho, niech tam coś robią, tak? Ale kiedy zaczyna mieć wpływ na społeczeństwo, to już zaczyna być problemem. Ale wtedy objawia się Boża ręka. Objawia się imię Pana. Objawiają się Jego znaki i cuda. I wierzę, że też przyjdzie czas w Polsce, że znaki i cuda będą o wiele bardziej powszechne niż są obecnie. Ale co się dzieje dalej z Mojżeszem? W 4 rozdziale czytamy: Mojżesz jednak powiedział do Pana: Ach, Panie, proszę, ja nie jestem człowiekiem wymownym. Nie byłem nim dawniej i nie zmieniła tego ta Twoja rozmowa z Twym sługą. Ja mam po prostu trudności z wypowiadaniem się. No, Panie Boże, Ty nie znasz mnie? Wtedy Pan go zapytał, kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym lub głuchym, widzącym lub niewidomym? Czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz, ja jestem przy Twoich ustach, pouczę Cię, co masz powiedzieć, ale Mojżesz powiedział, ach, Panie, poślij proszę kogo innego. Na drodze do przygotowania, do Bożego dzieła, musimy się rozprawić z naszymi wymówkami. A jeśli nie wszyscy, to większość z nas je ma. Ach, Panie! Tak będę teraz parafrazować. Ale poniekąd Mojżesz zaczął się kłócić z Panem Bogiem. Ty, Boże, nie wiesz! Ty nie jesteś wszechwiedzący. Ja wiem lepiej! Ja jąkała jestem! To ty tego nie wiesz? A ty każesz mi być mówcą? Występować przed prezydentem? Powiedzmy, że Faraon był takim prezydentem. Dzisiejszym, współcześnie, tak? Choć mnie nogi z waty, wiecie, spocony, ja nie wiem, klucha w gębie. Ja mam teraz coś mówić do prezydenta? Sam jego majestat już mnie onieśmiela, tak? Bo każdy z nas, wiecie, ja na przykład naszego polskiego prezydenta, to on się z tą memiczną postacią, jest śmieszną wręcz postacią. Ale ktokolwiek by nie był prezydentem, to sam fakt, że jest prezydentem, to już jest jakiś autorytet nad nim. I nikt z nas by do tego człowieka, chociaż może nas śmieszyć, nie podszedłby koleżką. To by na nas podziałało. A co dopiero, kiedy tak jak Faraon, to nie był taki śmieszny gostek. Tylko bardzo groźny gostek. Spróbowałbyś nie taką minę mieć i mógłby cię skrócić o głowę. Miał prawo? Miał prawo, w tamtych czasach tak było. Ale Mojżesz zaczął mówić, ja się Panie nie nadaję. Ja się nie nadaję. I to była, wydawało się zapewne Mojżeszowi, bardzo dobra wymówka. Bardzo taka realna, konkretna, praktyczna, no ale ja nie umiem mówić. Ilu dzisiaj pośród nas, bo ja tu już, że tak powiem, ja byłem taki nieśmiały, że ja miałem zapukać do drzwi kolegi, to sama myśl, że nie on otworzy, a jego rodzice mnie zatka i nie będę wiedział, co powiedzieć, czy on jest w domu. To mnie tak przerażało, byłem tak bardzo nieśmiały, że ja wiem, co znaczy nieśmiałość. Ale Bóg to zmienił. Ja dzisiaj mogę z każdym gadać. Mnie, prawdę mówiąc, nawet ten prezydent by mnie nie śmieli. Pan Bóg to zmienił. Ja jestem dzisiaj mówca, dobra. Mnie Pan Bóg już przeszkolił. Ale ilu spośród was dzisiaj powiedziałby: Panie, nie ja. Nie posyłaj mnie. Tomka poślij, Jacka poślij, Alinę poślij, kogoś innego. Oni są bardziej wygadani. A ja jestem taki nieśmiały, albo nieśmiała. Nie, Panie, nie ja. Albo ja jestem za stary. Mnie to już, niektórzy mają dobrą wymówkę, nie? Ja za stary. Ja się już nie chcę. Poślij młodszych. Młodzi powiedzą: ja za młody. Ja zakochany. Jeden powie, to była jedna z moich wymówek: ja nie mam żony, nie mam rodziny, nie wiem, jak to jest. To może nie ja mam być pastorem. Może nie powinienem być pastorem. Była dobra wymówka. Ale ktoś inny powie: no ale ja mam rodzinę, ja też nie mogę. Bo dzieci, ja nie mam czasu. Nie mam czasu, tak? Nie mam czasu. Nie mam czasu. Jakie są twoje wymówki? Muszę obejrzeć pole? Żonę dopiero co poślubiłem? Muszę się nią nacieszyć? To z innej przypowieści Jezusa, tak? Były wymówki ludzi. Jakie są dzisiaj twoje wymówki? Czy dzisiaj Bogu pozwolisz, żeby rozprawił się z twoją wymówką? Dlaczego nie jesteś bardziej zaangażowany? Dlaczego nie jesteś oddany Bogu w 100%? Bo co? On nie wie nic o twoich trudnościach? Czy nie ja, Pan, stworzyłem usta? Po co? Żeby te głosy były? Na marne? Czy po to, żeby mówiły? Ja cię stworzyłem do tego, tak? Bóg mówi. Ale widać, że Mojżesz mówi: ach, Panie, poślij kogo innego. Więc wtedy Pan rozgniewał się na Mojżesza. Przecież jest Aaron, twój brat Lewita. Wiem, że potrafi on mówić. I wyszedł już ci nawet na spotkanie. Masz w kościele wymówkę? Jest obok brat. On ci może pomóc. Albo siostra. Masz z kimś problem, do kogoś podejść? To weź kogoś bardziej wygadanego ze sobą. Idź się w dwójkę. Tak? Bóg ma na wszystko sposób, ale nie gniewajmy Pana naszymi wymówkami. To jest ta rzecz, która sprawia, że wielu ludzi nie osiąga celu swojego życia, tego przeznaczenia, które jest Bogu, bo ma swoją wymówkę. Ma swoją wymówkę. Bo ja coś tam muszę. Nie. Potem w 4 rozdziale jest takie bardzo ciekawe wydarzenie, jedno z najbardziej tajemniczych w Biblii, 24-26 wersetu. W czasie podróży podczas noclegu Pan spotkał się z nim, czyli z Mojżeszem, i był gotów go zabić. Co tu się dzieje? Wtedy Sypora wzięła ostry krzemień, odcięła na pletek swego syna, dotknęła stóp Mojżesza i powiedziała: jesteś mi oblubieńcem krwi. Wówczas odstąpił od niego, a ona dodała: oblubieńcem krwi ze sprawą obrzezania. I to jest taki rzeczywiście trudny fragment, który powoduje konsternację wielu ludzi. No to Boże, wysyłaś Mojżesza, a potem chcesz go zabić? Za to, że poszedł? O co tu tak naprawdę chodzi? Można by na podstawie tego fragmentu zrobić osobny temat, ale tak rzucę pewne rozwiązanie tej trudności. Odpowiedzią jest to: Mojżesz miał być przykładem, który poprowadzi ludzi w Boże przymierze. A idąc to zrobić, sam nie przestrzegał tego przymierza. Jakiego? Danego Abrahamowi w 17 rozdziale od 9 wersetu Bóg powiedział do Abrahama: dochowuj mego przymierza, ty i twoje potomstwo, po wszystkie pokolenia. A to jest moje przymierze, które macie przestrzegać, zawarte między mną a wami oraz waszym potomstwem po was. Będzie u was obrzezany każdy mężczyzna. Macie obrzezać swój napletek. Będzie to znakiem przymierza między mną a wami. Gdy w waszych pokoleniach dziecko płci męskiej mieć będzie 8 dni, obrzezacie je, każde urodzone w domu i nabyte za pieniądzem od wszelkich cudzoziemców, nienależących do waszego potomstwa. Obrzezany więc musi być każdy urodzony w twoim domu lub nabyty za twoje pieniądze. Będzie to znak mojego przymierza na waszym ciele na zawsze. Nieobrzezany mężczyzna, to jest nieobrzezanym napletkiem, zostanie usunięty z ludu, bo nie dochował mojego przymierza. Komu Bóg wiele powierza, od tego więcej wymagać będzie. A Mojżesz co? Idzie do ludu Bożego w imię tego przymierza, a sam jest nieobrzezany, jego syn również. Dlaczego Bóg, czy też niektórzy tłumaczą anioł Pana, chciał go zabić? Przypomnijmy sobie inną sytuację, kiedy Dawid chciał sprowadzić Arkę do Jerozolimy i zabrał się za pierwszym razem do tego, jak nie należy. Czyli lekceważąc Słowo Boże. I zginął niewinny człowiek, Uzza, bo chciał podtrzymać Arkę. Ale Dawid musiał się nauczyć, że musi brać sobie do serca całe Słowo Boże i ściśle przestrzegać wszystkiego, co Bóg powiedział. I za drugim razem sprowadził Arkę do Jerozolimy tak, jak należało to zrobić. Bo Bóg chce nas nauczyć bardzo ważnej zasady. Życie jest tylko na wąskiej ścieżce, którą wytycza ścisłe wypełnienie tego, co On powiedział, tak? To później powiedział do Jozuego Panu. Niech księga tego zakonu nie chodzi z twoich ust, ale ściśle czyń wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy ci się powiedzie. Tylko wtedy. Im większa odpowiedzialność, tym Bóg surowi na to patrzy, tak? Komu mało powierzono, od tego jest niewiele wymagane. Mała kara go spotyka, ale komu wiele powierzono, od tego więcej się wymaga. Dlatego Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej. Chociaż możemy się dziwić, dlaczego taki Bóg był surowy, że za to, że się rozgniewał, że raz był delikatnie nieposłuszny i zamiast przemówić do skały, to nie przemówił, tylko w nią walnął. Ale Bóg z tego powodu powiedział co? Nie objawiłeś mojej świętości przed tym ludem i dlatego nie wejdziesz do tej ziemi. Jezus pokazał nam ten przykład, jaki powinien być. Tylko absolutne posłuszeństwo Syna względem Ojca, które było absolutnym, totalnym posłuszeństwem, przywiodło nam życie. I Jezus pokazuje nam taki wzorzec relacji syn-ojciec. A my w Nim jesteśmy też powołani do takiego rodzaju relacji. To pokazuje nam, czy ta historia zwraca nam szczególną uwagę, żebyśmy przykładali do tego i rozumieli to, wiedzieli, że to jest ogromne znaczenie. Że do Słowa Bożego, do Bożego Przymierza nie można podchodzić sobie lekko. A coś tam, coś wiem, że gdzieś tam coś. Tak jak w Polsce się mówi, wiedzą, że gdzieś biją dzwony, tylko nie wiedzą, w którym kościele. To jest sprawa najwyższej wagi, która wymaga, jeśli chodzi o stosunek wobec Bożego Słowa, bo to jest stosunek wobec Boga, tak? Że my traktujemy Go z najwyższą czcią. Tylko w ten sposób to może się spodobać. Dlatego, zobaczcie, kobiety, coś wam za chwilę powiem. Sypora wzięła ostry krzemień, odcięła napletek swego syna, dotknęła stóp Mojżesza, albo inaczej można powiedzieć krocza. I powiedziała, jesteś mi oblubieńcem krwi. Sypora nie była Hebrajką. Ale jej ojciec był kapłanem Boga Najwyższego. To była mądra kobieta. Mojżesz był głupi. W pewnym sensie, tak? Bo zabrał się do dzieła nie tak, jak należy. Zamiast wspomnieć Boże przymierze i stwierdzić, ja nie jestem obrzezany, mój syn nie jest obrzezany, najpierw się obrzeszmy, wtedy idźmy. Ale Sypora od razu załapała, o co chodzi. Jak zobaczyła niebezpieczeństwo, że Pan chce zabić Mojżesza, od razu wiedziała, o co chodzi. Chwila, moment. I szybko, ciach! Dotknęła, gdzie trzeba, Mojżesza i powiedziała, jesteś mi oblubieńcem krwi. I Pan odstąpił. Kobiety, bądźcie mądre, bo mądre żony dla swoich mężów są wielokrotnie zbawieniem w ich życiu. Taka prawda. nawet w życiu tych najbardziej bożych mężów. Mądra kobieta, czy tak jak przy powieści Salomona mówią, kto znalazł dobrą żonę, skarb znalazł. Jak wiele zależeć może od kobiety, tak? Jesteś oblubieńcem krwi. Dzisiaj dla nas oblubieńcem krwi jest Jezus, który nas wybawił od wszelkiego też nieposłuszeństwa, bo w Nim mamy też doskonałe posłuszeństwo. Ale też Boże Słowo nie przypadkiem mówi, że Słowo Boże jest po to, żebyśmy każdą naszą myśl poddali pod posłuszeństwo Chrystusowi. Każdą myśl. Tu nie ma przestrzeni. 99,99% moich myśli jest poddane Panu, a tam jedna się kołata, która sobie idzie gdzieś w bok. Każda myśl. Czyli to, ta myśl reprezentuje coś najmniejszego. Wszystko, innymi słowy, tak? Wszystko ma być poddane Chrystusowi, bo taki obraz mamy w Chrystusie. Dlaczego? Bo to jest jedyna droga życia. Nie przypadkiem Bóg mówił, ściśle przestrzegaj wszystkiego, co ci przykazałem, tak? Pilnujcie tego wzorca na górze. A Saul, który sobie tak sobie traktował Słowo Boże, w pewnym momencie przestał być królem. Dlaczego? Bo Bóg mu mówił, co on ma zrobić, a on tego nie robił, tak jak Bóg mu powiedział. Miał swój sposób. Już powoli kończąc, ostatni fragment. W 5 rozdziale, kiedy już Mojżesz przyszedł do Faraona, powiedzieli mu, co zamierzają zrobić. Czytamy. Król Egiptu zapytał, dlaczego Mojżeszu i Aaronie chcecie lud odrywać od dzieła? Marsz do jarzma! I dodał, akurat teraz, gdy ten motłoch jest tak liczny, wy mu chcecie robić przerwę od przymusowych robót? I jeszcze tego samego dnia Faraon rozkazał poganiaczom i dozorcom ludu. Przestańcie dostarczać ludowi słomy do wyrobu cegieł, niech teraz sami chodzą i zbierają ją sobie. Lecz ich dzienna norma wyrobu cegieł ma pozostać bez zmian, żadnych ulg. To z lenistwa pokrzykują sobie, chodźmy złożyć ofiarę naszemu Bogu. Niech praca im wyznaczona będzie jeszcze cięższa i niech nią będą zajęci, wtedy przestaną zajmować się bzdurami. Ten faraon na swój sposób jest mądry, demoniczną mądrością. Niech ciężej pracują, niech harują od rana do wieczora, nie będą czasu mieli myśleć według niego o bzdurach. Czy my to znamy? Czy my nie widzimy tych mechanizmów? Nic nowego pod słońcem. Władca tego świata, żeby zdusić pragnienia wśród Bożego ludu, żeby wyjść na wolność, doświadczać wolności dzieci Bożych, co robi? Dokręcić śrubę. Myślę, że z jednym z tekstów najbardziej znanych, najczęściej powtarzanych dzisiaj w świecie jest nie mam czasu. My troszeczkę starsi pamiętamy, jak tu były początki zboru w Kościerzynie. Były 2 nabożeństwa w tygodniu. Było środowe na 17:00. Bo wszyscy mieli czas. Pracowało się do 15:00. Ale parę lat później trzeba było przełożyć nabożeństwo 17:00, bo już na 17:00 godziny, no bo już nikt nie mógł przyjść prawie, że na tą porę. Kiedyś to się szło, nie wiem, przez pół miasta do kogoś, bo telefonów nie było, takie czasy były, żeby kogoś zastać w domu. A dzisiaj spróbuj się z kimś nie umówić. My widzimy pewne mechanizmy tego zaciskania, tego pasa, dokręcania tej śruby, tego wszelkiego obciążenia, że musi być więcej, więcej i więcej. Więcej podatków. To z tej, to z tamtej strony. Jeden z procesów, który będziemy obserwować w najbliższych latach czy dekadach na świecie, będzie to, że wielu ludzi będzie ubożeć. Będą bardzo bogaci, ale jakby ta średnia warstwa społeczeństwa będzie ubożeć, będzie coraz trudniej. To jestem pewny, że jeden z tych procesów, które będziemy obserwować w najbliższych latach, będzie właśnie to. Trzeba na zbrojenia więcej pieniędzy, trzeba na leczenie, bo różne pandemie, inne cholerstwa będą na ziemi i tak dalej, tak? Więc trzeba tu wszędzie coś zrobić, żeby było trudniej, żeby nie myśleli o bzdurach. Niech się nie modlą, nawet po cichu. Nie wolno! Nie wolno! Co najwyżej w kościółku, w sensie budynku. Ale nie wiem, muzułmanom można latać po ulicy z maczetami. To jest pewnego rodzaju paranoja dla mnie już, którą widzę w europejskich rządach, w Unii Europejskiej, że słuchajcie, te sprawy się ukrywa. Tylko przykład, żeby podać pewną rzecz. W Anglii w jednym mieście muzułmanie gwałcili dzieci przez szereg lat i policja z tym nic nie zrobiła, tylko dlatego, żeby nie wyszło na jaw, że to są muzułmanie. Teraz są rozruchy w Anglii i pewien dziadek wyszedł powiedzieć policjantom, no co wy robicie? Anglik, rodowity, rodzony, z dziada pradziada. Co zrobili? Jego aresztowali na 8 miesięcy do paki. A protestujący? Oni mają stresa. Dlatego z maczetami latają. Dzisiaj nowa minister w rządzie Anglii myśli o czymś takim. Zwolnić więzień ludzi, morderców, złodziei, jak się siedzieli więcej niż 40% kary, żeby pozamykać tych, którzy się postanowili oburzyć na to, co się dzieje w rządzie Anglii. A po co to wszystko? Żeby chwycić wszystkich za tak zwany pysk, żeby nie powiedzieć ostrzej, żeby siedzieli cicho. To jest tylko przykład z Anglii, ale w Unii Europejskiej, w Niemczech znowu mieliśmy sprawę, tak? Że jeden gość wyleciał z nożem, parę osób zabił, kilkanaście zranił, ale cicho, że on był imigrantem, cichutko, nic o tym nie mówić. Więc jakaś głupota ogarnia narody. Tam nic nie mówmy, ale chrześcijanie, wam nie wolno się modlić. Ja się domyślam, dlaczego nie wolno. Bo ci w klinikach aborcyjnych czują moc tej modlitwy, której ani jedno słowo nie padło, nie było wypowiedziane. Ale czują moc tej modlitwy wypowiadanej w duchu i czują dyskomfort, że ktoś próbuje im zabronić zabijać dzieci, tak? A mówi się już o tym, otwarcie, jestem w szoku, że w niektórych klinikach aborcyjnych możesz przejść otwarcie satanistyczny rytuał. To nie jest problem, ale chrześcijanie nie wolno się modlić. Więc my widzimy te pewne rzeczy, które dziś wokół nas już mają miejsce. Może jeszcze bezpośrednio się nas nie dotykają, chociaż w pandemii może była mała próbka. Kościół się nie powinien spotykać. Ile osób na metr kwadratowy może być, tak? Czy na ile metrów kwadratowych może być jedna osoba? Były takie małe przystawki, można powiedzieć. Niech praca im wyznaczona będzie jeszcze cięższa i niech nią będą zajęci. Niech się czymś innym zajmą, tylko nie myśleniem o tym, jak ludzi wyprowadzić z Egiptu. Żebyś tylko nie głosił Ewangelii. Żebyś tylko nie był w tym wytrwały i nie dążył do tego, żeby wyprowadzić ludzi z niewoli grzechu. Więc te rzeczy mają miejsce. Ale to, co robi Bóg, to Bóg dla nas ma wyjście z tej sytuacji. Jakie jest to wyjście? Wszyscy spracowani i obciążeni, przyjdźcie gdzie? Do mnie. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichego, pokornego, łagodnego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Spracowani, obciążeni, tak? Psalm 126 mówi, że Bóg w czasie snu daje więcej temu, kto mu ufa, niż komuś, kto haruje cały dzień. Izajasz 40 rozdział nam mówi o tym, że ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Młodzieńcy, którzy są obrazem takiej witalności, mdleją, potykają się i upadają. A ci, którzy ufają Panu, zbijają się na skrzydłach w górę jak orły. Czy tak jak chociażby w drugim liście do Koryntian apostoł Paweł mówi, że my przechowujemy w naszych wnętrzach, w glinianej skorupie, tak, w glinianych naczyniach, skarb poznania światłości na obliczu Jezusa Chrystusa. I w tej mocy, tego skarbu, dlaczego przy glinianym naczyniu, dlaczego słabe naczynie ma być? Żeby nie z nas, a z Boga okazała się owa ogromna moc. Więc chociaż dlatego, dalej mówi Paweł, jesteśmy zewsząd ściskani, to nigdy nie jesteśmy zmiażdżeni. Chociaż bywamy bezradni, to nie jesteśmy zrozpaczeni. Chociaż nas ranią czy powalają, to nie jesteśmy pokonani. Skąd to wszystko się bierze? Z Chrystusa w nas nadziei chwały, bo nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu, tak? Więc jaka jest odpowiedź na to, że my będziemy doświadczać z różnej strony, nasze społeczeństwo się doświadczają i nas to też tym będzie dotykać, wszelkiego rodzaju presji, żeby nas ścisnąć, żeby nas zatrzymać i ukrócić nasz rozwój. Naszym jedynym wyjściem jest tym bardziej lgnąć do Chrystusa, bo On jest jedynym ratunkiem w tej sytuacji. W miarę, powiedzmy, w czasach spokoju może to nie było tak potrzebne, ale jeśli czasy są coraz trudniejsze, to potrzeba tego, żebyśmy my byli na właściwym miejscu. W Chrystusie. W Chrystusie. Bo tylko On jest w stanie nas wyprowadzić z tego. I słuchajcie, to, co się dzieje na świecie, wierzę, że to jest ten moment, w którym Bóg przygotowuje sobie swój Kościół, żeby wyprowadzić te ostatnie pokolenia, które jeszcze będą żyć teraz na ziemi, zanim przyjdzie Pan, wyprowadzić z Egiptu do ziemi obiecanej. I potrzeba ludzi, którzy pójdą, wyjdą z tego miejsca, pewnej strefy wygody, komfortu, żeby pójść tam, gdzie On ciebie posyła. Może to nie będzie daleko, bo może tylko do twojego sąsiada, kolegi, czy koleżanki, czy przyjaciółki, przyjaciela, który jest obok. Ale może czasem trochę dalej. No mnie tak nie tak daleko, z Kościerzyny do Starogardu, tylko kilkadziesiąt kilometrów. Ale są tacy, którzy nagle wylądowali na innym kontynencie, tak? Bo Bóg ich powołał. Bo Bóg ich powołał. Chińczycy, gdzie teraz mówi się, że w Chinach narasta znowu fala prześladowań dla Kościoła podziemnego. Był taki czas, ostatnie kilkanaście lat, lekko luzu, ale teraz narasta fala prześladowań, bo Kościół w Chinach jest zbyt wielką siłą, żeby komunistyczna partia Chin miała pozwolić im sobie swobodnie działać. I tam inwigilacja sięga taki poziom, że dzisiaj technologie AI, w których Chiny też są jednym z przodujących krajów na świecie w rozwoju tych technologii, policjanci mają okulary. Idą ulicą i widzą wszystko na temat każdego człowieka. Bo system rozpoznaje twarz, nawet jak masz maseczkę, to cię rozpozna po uszach, po kształcie uszu. Jest kontrola, gdzie ty idziesz, co robisz i tak dalej. Chrześcijanie chodzą w czapeczkach. Nawet latem, żeby zasłonić uszy, idąc na spotkanie, żeby policjant nie rozpoznał, co oni robią i kim są. Bo kościoły znowu są tępione w Chinach. Tak? Więc pewne rzeczy się dzieją, ale to nie powstrzyma Kościoła. My jeszcze mamy względny spokój. Może za naszego życia będzie spokój, a może nie. Nie wiemy. Ale musimy być przygotowani na wszystko w naszych realiach, że Bóg nas poprowadzi. Tak? Żebyśmy niezależnie od wszelkiego rodzaju ucisków, które będą, bo to Słowo Boże mówi, my stanęli na wysokości zadania. Więc dzisiaj, kiedy pada takie pytanie, które pada w Biblii, kogo mam posłać? Kiedy Bóg ci się objawia, czy powiesz, poślij kogo innego, czy powiesz, Panie, poślij mnie? Jeśli masz dzisiaj wymówkę, a wiesz, jaka jest twoja wymówka, to może dzisiaj zostawi się na bok. A może dzisiaj nie będziesz jeszcze gotowy. Bóg do pewnego czasu nie odpuszcza. Ale historia tego ludu na pustyni pokazuje nam, że w pewnym momencie Bóg mówi dość. Koniec. Zawracajcie na pustynię i zginiecie na tej pustyni. Pomrzecie na tej pustyni. Będę się o was troszczył. Bóg przez te 40 lat, kiedy oni zawrócili na pustynię, bo nie chcieli wejść do ziemi obiecanej, krążyli w kółko, ale Bóg cały czas się o nich troszczył. Tylko to nie było miejsce ich przeznaczenia. To, że masz pełno świadectw Bożej troskliwości i możesz powiedzieć mnóstwo świadectw, jak Bóg się o ciebie troszczy, jeszcze nie znaczy, że jesteś w miejscu pełnienia Bożej woli. Więc to jest pewien wybór, tak? Bóg dawał wybór zawsze ludziom. Daje ci, wybiera, wybierz życie albo śmierć. Trzeciej opcji nie ma. Wybierz, albo wchodzisz do ziemi obiecanej, albo wybierasz, że zostaniesz na pustyni. Możesz też wrócić do Egiptu. Tylko po co? Jezus powiedział, tylko ty masz, Piotr powiedział do Jezusa, kiedy w pewnym momencie mówił zbyt trudne rzeczy i pewnie ludzie zaczęli odchodzić od Jezusa, uczniowie Jego. Ale Piotr powiedział, czy Jezus, gdy Jezus się go zapytał, czy wy chcecie odejść. A Piotr powiedział, ale dokąd my mamy pójść? My nie mamy dokąd iść. Jeśli jesteś człowiekiem, który coś niecoś pojął duchową rzeczywistość, to wiesz, że, no ale dokąd iść? Dokąd wracać? Do Egiptu? Na pustynię? Co to za życie? Na pustyni to nie jest życie w obfitości. Nawet jeśli doświadczasz Bożej troskliwości i nie cierpisz głodu. Czy jesteś gotów dzisiaj spalić ze sobą mosty? Czy może spaliłeś już te mosty? I powiedziałeś, nie ma odwrotu dla mnie. Ja mogę iść tylko do przodu. Boże, tylko tak jak Ty mnie poślesz. Pójdę w tą stronę. W objawieniu jest 144 tysiące ludzi, którymi są wybrani Żydzi w ostatnich czasach. I o nich jest powiedziane tak bardzo prosto, a zarazem tak bardzo mocno. Oni pójdą, czy idą dokądkolwiek idzie baranek. Ci ludzie idą za barankiem wszędzie, bez wymówek. Jak w ogień, to w ogień. Jak w topie, to w topie. Ale wszędzie idzie Pan. A Pan powiedział, pójdziesz przez wody, nie zaleją Cię. Pójdziesz przez ogień, nie strawi Cię, tak? Nie spłoniesz. Przyjaciele Daniela się o tym przekonali. Że nawet jak dowalono do pieca, to od żaru zginęli na zewnątrz, a oni nie. Z nimi był Pan. Z nimi był Pan. Więc to jest wyzwanie czasów, w których teraz jesteśmy. Czy będziemy dzisiaj tym pokoleniem, które wybierze opcję powrót na pustynię, czy krążenie w kółko po pustyni, czy jednak zdecydujemy się, że nie, my wchodzimy w ziemię obiecaną. Bo są ludzie do zdobycia, są jeszcze ludzie do wyciągnięcia. I dzisiaj jesteś takim Mojżeszem, który jest posłany do pewnej grupy ludzi. Ty wiesz do jakiej, pośród której żyjesz, w której Bóg cię postawił, albo może cię jeszcze postawi. Każdy z nas jest postawiony w takim miejscu, gdzie są ludzie, których trzeba wyrwać z niewoli. I aby był ktoś, kto przyjdzie do nich z objawieniem, ja jestem. Bóg żyje we mnie, Jezus Chrystus. Pomódlmy się. Panie, Ty znasz serce każdego z nas. I Ty wiesz, gdzie każdy z nas jest w tym momencie swojego życia. I Ty dzisiaj chcesz mówić do nas i mówisz do nas, dlatego że Ty chcesz tego, co najlepsze dla nas. Ty nie chcesz, żebyśmy wylądowali na pustyni, krążąc po niej w kółko i narzekając, że jest nam źle, tylko dlatego, nie że Ty czegoś nie zrobiłeś, bo Ty wszystko zrobiłeś, ale dlatego, że my nie byliśmy gotowi, że w swoim nieposłuszeństwie i niewierze w Ciebie stwierdziliśmy, że nie pójdziemy zdobywać tych gór, nie pójdziemy walczyć z tymi olbrzymami, czy co tam jeszcze trzeba będzie zrobić, żeby zdobyć ziemię obiecaną. Panie, oby nie było tak, że tak jak wtedy, tylko Kaleb i Jozue byli gotowi w swoim duchu, żeby wkroczyć do tej ziemi obiecanej, a z tych całej rzeszy kilku milionów ludzi nikt inny więcej się nie znalazł. Oby dzisiaj tak nie było z nami. Ja wierzę, że Ty powiedziałeś, że przygotujesz sobie oblubienicę bez skazy, bez nagany, bez jakiejkolwiek zmarszczki i że to nie będzie tak, że dzisiaj pośród nas, może nieliczni, będą gotowi pójść na całej za Tobą. Nie. Że dzisiaj Ty, Panie, pośród nas znajdziesz wielu, a daj Boże wszystkich, którzy będą gotowi pójść gdziekolwiek Ty powiesz. Że nie będziemy jako oblubienica pieśni nad pieśniami, która się wymiguje, to nie chce iść, to się chowa, to się zamyka. A nawet jeśli, to pozwolimy się w tym wszystkim również Tobie ukształtować, żeby być oblubienicą, która mówi, przyjdź po mnie, pociągnij mnie i zabierz mnie na góry. Zabierz mnie na te pagórki, zabierz mnie na wyżyny niebieskie. Ja chcę biec z Tobą, być ścigać się razem z Tobą. Tam, gdzie Ty jesteś, gdzie Ty podążasz. My chcemy tam być. W centrum Twojej woli, nawet nie po graniczu Twojej woli, ale w centrum Twojej woli. A Ty dzisiaj przygotowujesz sobie ludzi i wierzę, że pośród nas wykonujesz swoją pracę, bo od dawna ją wykonujesz. Może ktoś z nas dzisiaj jeszcze jest w tym miejscu, kiedy próbował coś zrobić, poniósł porażkę i uciekł na tą pustynię i nawet nie wie, nie rozumie procesów, które w nim zachodzą, że ty działasz w nim i go przygotowujesz. Daj nam dzisiaj nadzieję, że nic nie jest stracone w naszym życiu jeszcze. Że ty naprawdę we wszystkim współdziałasz dla naszego dobra. Że te być może bardzo bolesne, trudne doświadczenia, które przeżyliśmy, w nich jest jakiś sens. I jeszcze z tego wypłynie dobro. A jeśli już nawet wyszliśmy, poszliśmy za twoim powołaniem, a naszej drodze są wymówki, oby dzisiaj nie było już więcej wymówek. Abyśmy dzisiaj mogli je porzucić i powiedzieć: Boże, odrzucam to. Ja nie chcę się czymkolwiek zasłaniać, czymkolwiek wymawiać, ale chcę iść za Tobą. Poślij mnie, oto jestem ja. Objaw się przez nas, bo czasy, które są i czasy, które będą, to są jedne z najbardziej wyjątkowych czasów, które będą na ziemi dla Twojego Kościoła. Czasy niezwykłej obfitości i czasy objawienia się wielu znaków i cudów, w których Ty będziesz działać. I Boże, może ja, może inni z nas, którzy są w pewnym wieku, jesteśmy gdzieś już bliżej mety i mamy przygotować tych młodych, bo to oni pociągną sztafetę. I oni doświadczą jednego z największych żniw w historii Ziemi, żniw ludzi, którzy będą rzęci dla Twojego Królestwa. I że Twój Kościół w Polsce nie będzie małą grupką ludzi i małym promilem w tym społeczeństwie, ale że miliony Polaków zwrócą się do Ciebie. My widzimy te jaskółki, które już to zapowiadają. Rzeczy, których jeszcze niedawno nie mogły mieć miejsca w naszym kraju, wydawały się niemożliwe, a obecnie się dzieją. Że to jest tylko zapowiedź tego, co nadchodzi. To są te pierwsze jaskółki, które idą wraz z tą nadchodzącą się wiosną. Może na ziemi będą bardzo trudne czasy, dużo zamieszania, zawieruch i innych rzeczy. Ale dla Twojego Kościoła, który ufa Tobie, to będzie czas zbijania się na skrzydłach w górę jak orły. My będziemy chodzić w Twojej mocy. My będziemy doświadczać Twojego zaopatrzenia. My doświadczymy cudów, jakich ten świat jeszcze być może nie widział. Bo wciąż, Panie, nie widzimy tego, żeby wypełniły się słowa, że ci, którzy wierzą w Ciebie, będą czynić rzeczy nawet większe niż Ty. I że te rzeczy są wciąż przed nami i że to, co najlepsze, masz przygotowane na sam koniec. I ta ziemia pozna Twój Kościół, Twoją oblubienicę, która będzie tak piękna, tak zachwycająca swojej miłości i oddaniu się Tobie, że zadziwi też ten świat, nie tylko Antychryst, za którym świat powiedzie wzrokiem zachwycie, ale jeszcze bardziej Twoja oblubienica, że wielu ludzi, będą to miliony, a i miliardy ludzi, którzy w ostatnich czasach zwrócą się do Ciebie i Twoje Królestwo będzie zapełnione. Będzie pełne ludzi. Alleluja. Niech to się wszystko stanie. Amen. Amen.